Witajcie po przerwie. Słuchajcie, strasznie dzisiaj wieje. No i niestety w takich warunkach przyszło mi dzisiaj nagrywać, także przepraszam za jakieś ewentualne dziwne dźwięki w tle. Zacznę od informacji, że 15 listopada była pierwsza rocznica powstania tego kanału. Krótko podsumowując, jestem bardzo zadowolona, ponieważ w sumie planowałam zrobić 12 odcinków, czyli jeden na miesiąc. Tymczasem jest ich już 14. W tym roku moim celem jest również przygotowanie minimum 12 odcinków, ale chciałabym robić więcej relacji z miejsc ważnych dla omawianych przeze mnie spraw. Z okazji rocznicy kanału zapraszam wszystkich, którzy kiedykolwiek zdecydowali się wspierać Archiwum Kryminalne, na mój profil na Patronite. Znajduje się tam dla Was post z podziękowaniem oraz niespodzianką w postaci linków do bloga, który prowadzę wraz z Mateuszem, którego mieliście już okazję kilka razy słyszeć. Jeżeli jesteście zainteresowani, kim jestem i co robię poza nagrywaniem podcastu, zapraszam. Odcinek 15. Dziewczyny z Alcacer. Bardzo długo czekałam, aby opowiedzieć Wam tą historię oraz aby pojechać w okolice tych wydarzeń. Jest to sprawa skomplikowana oraz niezwykle okrutna i brutalna, jednak jest niezwykle ważna dla kryminalnej historii Hiszpanii. Listopad w Hiszpanii bywa chłodny. Co prawda nie ma takich mrozów jak w Polsce, ale w okresie jesienno-zimowym temperatura często nie pozwala na swobodne spędzanie czasu na dworze, w parku czy też w ogródku piwnym. Zapewne jest to dobry okres dla kin, barów oraz dyskotek. 13 listopada 1992 roku jest piątek. 14-letnia Esther już od rana źle się czuje. Postanawia udać się do przychodni, a po drodze wstępuje do Recreativos ZAS, miejsca, gdzie często bywa ze znajomymi. Można tam aktywnie spędzać czas, grając w różne gry czy automaty. Obecnie takie strefy można często spotkać w centrach handlowych. Na miejscu Esther dowiaduje się, że jej trzy przyjaciółki jakiś czas temu wyszły. Dziewczyna udaje się więc do przychodni, a gdy z niej wychodzi, dostrzega czekające już na nią koleżanki. Alcacer to niewielka gmina w prowincji Walencja. W 1992 roku mieszka tu 7300 osób, a wszystkie 14-latki dzieli od siebie zaledwie kilka ulic. Znają się od dziecka. Wprawdzie tego wieczoru planowały wybrać się na dyskotekę, która organizowana jest przez ich szkołę w sąsiedniej miejscowości Picassent. Jednak w związku z tym, że Esther jest chora, wszystkie udają się do jej domu, aby spędzić z nią choć trochę czasu. Nastolatki oglądają filmy, grają w gry, a gdy dochodzi wieczór, postanawiają opuścić dom przyjaciółki i wybrać się na dyskotekę, którą już wkrótce zamykają, bo o godzinie 22. Antonia Gomez Rodriguez ma 15 lat i jest najmłodsza z czwórki rodzeństwa. Imię Antonia dostała po babci i bardzo go nie lubi, ponieważ jest staroświeckie. Nastolatka zawsze wścieka się, gdy ktoś nazywa ją tym imieniem, dlatego wszyscy zwracają się do niej po prostu Toni. Dziewczyna jest nieśmiała i bardzo strachliwa. Znajomi często śmieją się, gdy ta podskakuje ze strachu, nawet na silniejszy podmuch wiatru. Pewnego dnia Toni wróciła do domu z kociakiem, którego znalazła na ulicy. Od tamtej pory kot jest jej oczkiem w głowie. W 1992 roku Toni postanawia wkrótce przerwać naukę. Czeka już tylko na ukończenie 16 roku życia, aby móc zacząć pracować i zarabiać na siebie. Do dziś obligatoryjna edukacja w Hiszpanii trwa jedynie do 16 roku życia. Maria Deseada Hernández Folch ma 14 lat, a wszyscy nazywają ją po prostu Desire. Dziewczyna ma starszą siostrę, a wolny czas spędza na uprawianiu sportu. Szczególnie interesuje się lekkoatletyką oraz łyżwiarstwem. W szkole nie idzie jej zbyt dobrze. Zdarza się, że musi powtórzyć którąś klasę. Zresztą tak jak Toni, po ukończeniu 16 lat nie chce kontynuować edukacji. Miriam Garcia jest 14-latką i ma dwóch młodszych braci. Nastolatka znana jest ze swojej urody. Ma jasne brązowe włosy i piękne niebieskie oczy. Dzięki temu cieszy się powodzeniem wśród chłopców z jej klasy. Jej pasją jest balet, a w przeciwieństwie do dwóch pozostałych koleżanek, po ukończeniu 16 lat chce kontynuować naukę, Dziewczyna jest również fanką poezji, również sama próbuje sił w pisaniu wierszy. Gdy wybija 20, Miriam dzwoni do swojego ojca. Pyta go, czy mógłby je podwieźć na dyskotekę w klubie Color, który mieści się na obrzeżach sąsiedniej gminy Picassent. Wprawdzie obie miejscowości znajdują się blisko siebie, jednak oddzielone są ruchliwą drogą. Aby dostać się do klubu, trzeba jechać wzdłuż tej drogi. Ostatni odcinek jest bardzo ciemny i nie ma tam nawet żadnych domów. Dlatego też w okolicach tego klubu często spotyka się autostopowiczów z okolicznych miejscowości, mimo że w weekendy właściciel lokalu wynajmuje furgonetkę i autobus do przewozu klientów. Tego wieczoru dziewczyny spóźniły się na ten autobus. Ojciec Miriam informuje córkę, że po powrocie z pracy dostał gorączki, leży w łóżku i nie jest w stanie ich dzisiaj podwieźć. Po wykonanym telefonie cała trójka opuszcza dom przyjaciółki i postanawia złapać stopa. Zaledwie 15 minut później dziewczęta zatrzymują samochód, w którym siedzi ich znajoma para. Zabierają się z nimi do Picassent, jednak dyskoteka jest w innym kierunku niż ten, do którego zmierza kierowca. Po około 10 minutach jazdy nastolatki wysiadają na stacji benzynowej w Picassent. Dyskoteka o 22 będzie zamknięta. Miriam, Desiree i Tony nie mają więc zbyt wiele czasu. Decydują się ponownie złapać stopa. Może dziś brzmi to trochę dziwnie, jednak na początku lat 90. był to dość częsty sposób poruszania się zarówno przez młodzież, jak i dorosłych. Tym razem dziewczęta również nie muszą długo czekać. W przeciągu 5 minut łapią kolejną okazję i odjeżdżają. Kolejnego dnia, 14 listopada 1992 roku, o godzinie 9:40 rano na posterunek policji w Picassent przychodzi 6 dorosłych osób. Wszyscy z nich są rodzicami i informują, że ich 3 niepełnoletnie córki nie wróciły na noc do domu, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Wszyscy zgodnie zeznają, że ich córki poprzedniego wieczoru miały wybrać się na dyskotekę organizowaną przez ich szkołę. Miała ona odbyć się na obrzeżach Picassent w klubie Color. Żaden z rodziców nie szukał swoich dzieci w tym klubie, ponieważ z samego rana odwiedzili kilku przyjaciół córek. Byli na tej dyskotece i wszyscy zgodnie stwierdzili, że Miriam, Desiree i Tony nie było na imprezie poprzedniego wieczoru. Dlatego zdecydowali się przyjechać prosto na posterunek. Ponadto żadna z dziewczyn nie wzięła ze sobą ani dokumentów, ani pieniędzy. Tylko Tony miała przy sobie jakieś drobne, około 500 peset, czyli na dzisiejsze czasy jest to jakieś 3 euro. Po zebraniu zeznań rodziców, policjant natychmiast kontaktuje się z burmistrzem Alcacer, aby w przeciągu najbliższych kilku godzin zorganizować poszukiwania. Od samego początku policja wątpi, że dziewczyny mogły oddalić się dobrowolnie. Świadczy o tym fakt, że oprócz ubrań, które miały na sobie tego dnia i 500 peset, nic więcej nie miały ze sobą, nawet dokumentów. Dlatego też policja podejrzewa uprowadzenie. Jeszcze tego samego dnia do poszukiwań rusza policja wraz z Guardią Civil, psami tropiącymi oraz wolontariuszami. Sprawa zostaje nagłośniona przez media. Podczas przeszukiwania wąwozów wzdłuż drogi w Picassent, dwóch mężczyzn w wieku 26 i 35 lat zostaje potrąconych przez suwa. Młodszy umiera na miejscu, a starszy zostaje przewieziony do szpitala z urazem głowy i 14 złamaniami nogi. Na policję przybywa wielu świadków, którzy twierdzą, że widzieli dziewczyny w różnych częściach Hiszpanii w weekend. Jednak najbardziej wiarygodne są te, które opisują drogę 3 nastolatek z Alcacer w kierunku klubu Color. Swoje zeznania składa para, która podwiozła nastolatki z Alcacer na stację paliw w Picassent, po czym odjechała. Na posterunek przybywa nastolatek, który jest pewny, że gdy sam wracał z klubu Color, widział Miriam, Desiree i Tony, jak spacerują w kierunku dyskoteki. Pewna kobieta twierdzi, że widziała ze swojego balkonu, jak 3 zaginione dziewczyny łapały autostopa pod jej domem. Opowiada o białym samochodzie, w którym siedziało już 4, a może 5 osób. Widziała, jak auto zatrzymuje się, a nastolatki wsiadają do środka. Inna kobieta twierdzi, że widziała, jak Miriam, Desiree i Tony złapały stopa ze stacji benzynowej w Picassent. Wszystkie wsiadły do auta, w którym było już 4 mężczyzn. Kobieta zwróciła na to uwagę, ponieważ zdziwiła się, że aż tyle osób wsiada do zwykłego samochodu osobowego. Drugiego dnia poszukiwań, czyli 15 listopada, na posterunek przybywają kolejni świadkowie. 2 młodych mężczyzn składa zeznania o godzinie 13. Opowiadają, że wczorajszy sobotni wieczór spędzali w jednym z klubów w Walencji. Mniej więcej 45 minut po północy dostrzegli 4 młode dziewczyny, które właśnie weszły do klubu. Zwrócili na nie uwagę, ponieważ jedna z nich miała męski czarny kapelusz wykonany z aksamitu, szal w kropki oraz obcisłe spodnie w kolorze fuksji. Była to jedyna dziewczyna w kapeluszu tego wieczoru, dlatego wzbudziła ich zainteresowanie. Obaj mężczyźni są przekonani, że jest to jedna z zaginionych dziewczyn, a mianowicie Tony. O 13.20 zeznania składa kobieta, która twierdzi, że widziała Tony w klubie w Walencji zeszłego wieczoru. W tym samym klubie, o którym mówiło 2 poprzednich świadków. Godzina przybycia i opis wyglądu dziewczyny również się zgadza. Tony miała na sobie czarny kapelusz, obcisłe spodnie w kolorze fuksji oraz jasnozielony długi sweter. Nie jest jednak pewna, czy przybyła w grupie 3 czy może 4 dziewczyn. O godzinie 13.45 zeznaje kolejna kobieta, która również jest pewna, że widziała Tony w czarnym kapeluszu w tym samym klubie w Walencji poprzedniego wieczoru. Walencja oddalona jest o 16 km od Alcacer, nie jest to więc daleko. 4 świadków twierdzi, że widziało Tony i każdy z nich opisuje ją w ten sam sposób. Ale jedna rzecz się nie zgadza. Rodzice nastolatki przekazali inny opis ubrań, które ta miała na sobie w dniu zaginięcia. W piątek Tony nosiła jasno-niebieskie dżinsy, szaro-biały rozpinany sweter i żółte zamszowe buty. Jest jednak możliwe, że dziewczyna po prostu się przebrała. Poszukiwania dziewcząt trwają dalej, a policja postanawia skupić się na znajomych nastolatek, a także na stałych klientach klubu Color i jego właścicielu. Najprawdopodobniej Miriam, Desiree i Tony nie dotarły na dyskotekę. Śledczy sprawdzają wszystkich zwolnionych w ostatnim czasie więźniów, którzy przebywają w okolicy Picassent oraz wszystkich przestępców seksualnych. Kolejnym celem są osoby, które kiedykolwiek były karane. Od samego początku szczególne zaangażowanie wykazuje Fernando Garcia, czyli ojciec Miriam. Już 3 dni od zniknięcia dziewczyn wraz z Esther pojawia się w programie Quien sabe dónde, czyli ktokolwiek wie. Mężczyzna pojawia się w każdym programie telewizyjnym i radiowym, także za granicą, aby nagłośnić tę sprawę. Łamiącym głosem prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć. Z każdym dniem sprawa staje się coraz bardziej medialna i coraz więcej osób bierze udział w poszukiwaniach. Ówczesny minister spraw wewnętrznych tworzy specjalny zespół Guardii Civil oraz policji do współpracy w poszukiwaniach. Premier Hiszpanii, Felipe González, przyjmuje rodziny zaginionych dziewcząt w Wigilię Bożego Narodzenia i przekazuje im swoje wsparcie i współczucie. Sam w końcu jest ojcem. Tego samego dnia w programie Quien sabe dónde emitowane są wywiady z rodzeństwem zaginionych nastolatek, które prosi o jakąkolwiek pomoc. Wkrótce poszukiwania zostają rozszerzone poza Hiszpanię. Plakaty przetłumaczone na inne języki pojawiają się w niektórych krajach Afryki i Europy. Na przykład jedna ze wskazówek prowadzi do Maroko, gdzie nastolatki mogły zostać porwane w charakterze niewolnic seksualnych. Sprawa zostaje przekazana do Interpolu. Ojciec Miriam, Fernando Garcia, rzuca pracę. Zajmuje się już tylko poszukiwaniami. Umawia się z największymi agencjami prasowymi, takimi jak BBC czy Sky News. Stara się także o spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, aby prosić go o nagłośnienie tej sprawy we wszystkich kościołach i kaplicach na całym świecie. Każdego dnia sprawa jest coraz głośniejsza. Coraz więcej osób zaangażowanych jest w poszukiwania. A mimo tych wszystkich starań mijają dni, tygodnie, a nawet miesiące, a dalej nie wiadomo, co wydarzyło się z Miriam, Desiree i Tony. poza zeznaniami świadków i różnymi teoriami, policja nie ma nic. Jest 27 stycznia 1993 roku. To już 75. dzień poszukiwań. Przenosimy się jakieś 40 km na południe od Picassent do miejscowości Tows. W okolicy nie mieszka tu wiele osób. Przez ostatnie kilka dziesięcioleci populacja utrzymuje się na poziomie około 2000 osób. Teren otaczający miasto Tows jest górzysty i dość odludny. Gdzieniegdzie znajdują się małe skupiska ludności, które połączone są ciemnymi i krętymi drogami. 69-letni Gabriel, odkąd jest na emeryturze, interesuje się pszczelarstwem. Jego ule znajdują się w pobliżu majątku należącego do teścia jednego z jego dzieci, który nazywa się José Sala. Tego dnia, 27 stycznia, obaj mężczyźni wsiadają w samochód i postanawiają sprawdzić, co dzieje się z ulami. Ostatnio byli tam jakieś 2 miesiące temu. Około 10 rano dojeżdżają na miejsce i parkują samochód obok ruin opuszczonego domu. Po wykonanych pracach José decyduje się na krótki odpoczynek i papierosa, podczas gdy Gabriel postanawia pospacerować po okolicy. Zabiera ze sobą szpatułkę, którą toruje sobie drogę, odciągając różne krzaki czy też kolczaste gałęzie jeżyn. W pewnym momencie, po odciągnięciu kilku gałązek, dostrzega odblaskowy przedmiot. Gdy zaczyna mu się przyglądać, stwierdza, że chyba jest to jakiś duży srebrny zegarek. Nie może go jednak dosięgnąć, ponieważ znajduje się on w niewielkim rowie, pokrytym gałęziami i różnymi krzakami. Woła więc José i razem zaczynają odkrywać kolejne gałęzie. W końcu udaje im się dostać do zegarka, ale w tej samej sekundzie uświadamiają sobie, że ten zegarek dalej przypięty jest do dłoni, a raczej do tego, co po niej pozostało. Mężczyźni widzą ludzką pięść w połowie zakopaną w ziemi. Jest dość dużych rozmiarów, zegarek też jest spory i wydaje się, że ręka należy do dorosłego mężczyzny. Postanawiają nie ruszać więcej tego miejsca, jak najszybciej wrócić do miasta i poinformować policję o znalezisku. Zanim Guardia Civil i sędzia dociera na miejsce, mija kilka ładnych godzin. Tak się składa, że sędzia tego dnia nadzoruje wykopaliska ciała w sąsiedniej gminie. Odkopanie miejsca zdarzenia zostaje wykonane niemal natychmiast. Nikt nie wykonuje zdjęć tego miejsca, ani nie przeszukuje terenu przed odkopaniem ręki. Jest to wbrew protokołom policji na całym świecie. Ręka jest w zaawansowanym stanie rozkładu. Widoczna jest kość promieniowa i piszczelowa. Im bliżej zegarka, tym więcej widocznych jest pozostałości po mięśniach i ścięgnach, a sama dłoń pokryta jest gliną oraz ziemią. Wykonano 12 zdjęć ręki, a następnie przystąpiono do rozkopywania tego obszaru. Nie wiadomo przecież, czy znajduje się tu tylko ręka, czy też reszta ciała. Po oczyszczeniu miejsca z ziemi, gałęzi i innych rzeczy, oczom śledczych ukazuje się reszta ciała. Przed wyjęciem zwłok zostaje zrobione jedno zdjęcie, na którym nie widać jednak zbyt wiele poza gliną i błotem. Po wyjęciu ciała z dołu, oczom śledczych ukazuje się drugie ciało, a pod nim trzecie. Kolejne zdjęcie to zdjęcie pustego dołu, w którym wcześniej znajdowały się zwłoki. Po odkryciu trzech ciał, policja od razu podejrzewa, że być może są to zaginione przed 75 dniami nastolatki. Jednak stan rozkładu jest zbyt zaawansowany, aby to stwierdzić. Ubrania są w tak złym stanie, że nie udaje się nawet określić, jakiego są koloru. Zwłoki są niezdarnie zawinięte w dwa dywany. Nadgarstki wszystkich ofiar związane są czarnym sznurem i ułożone jedno na drugim. Wszystkie ciała są ubrane, a dwa z nich mają oddzieloną głowę. W tym momencie pojawiają się pewne nieścisłości, ponieważ José Sala, czyli właściciel majątku, na terenie którego znaleziono zwłoki, pomagał w wydobyciu ciał i zeznaje, że pierwsze ciało nie miało oddzielonej głowy. Dopiero podczas wydobywania z grobu, na skutek ruchu, nie tylko głowa została oderwana, ale również włosy i niektóre kości. W dole, oprócz zwłok, znajdują się inne przedmioty. Części garderoby, liny, kawałki papieru, kawałki drewna, łuska po 9-milimetrowym naboju, a także kamienie, włosy, kawałki kości, gra wideo i wiele, wiele innych przypominających przypadkowe śmieci. Większość tych rzeczy zostaje przeniesione i ułożone w jednym miejscu tak, aby móc je razem sfotografować. Niestety, nikt nie myśli o tym, aby robić zdjęcia tych przedmiotów dokładnie w tym miejscu, w którym zostały znalezione. Część z tych rzeczy, a raczej dowodów, w ogóle nie zostaje sfotografowane, ani nawet zabrane do badań. Policja po prostu pozostawia je w tym miejscu, bez pobrania próbek. Na przykład pod pierwszym ciałem znajdowała się koszulka, a w niej dwa okrągłe i gładkie kamienie o długości mniej więcej 10 cm. Z pewnością nie były to kamienie podobne do tych, które były w okolicy. Przypominały raczej kamienie rzeczne, przez swoją gładką i owalną powierzchnię oczywiście. Nie zostały one zabrane do dalszych badań. Dopiero po zebraniu i przeniesieniu części dowodów w inne miejsce, teren zostaje ogrodzony i zabezpieczony. Jednak wiele osób uczestniczy w wykopaliskach. Miejsce już zostało zadeptane i skażone. Kolejne ważne dowody przez bezmyślność policji z każdą sekundą tracą swoją wartość. W sumie na miejscu wykonano 34 zdjęcia, z czego 12 to fotografii ręki z zegarkiem. Nie wykonano żadnego szkicu przedstawiającego położenie zwłok. Zwłoki nie zostają zabezpieczone podczas transportu, przez całą drogę obijają się o różne elementy wraz z ruchem samochodu. Mimo że w miejscu odnalezienia ciał nie było żadnej krwi, policja nie zdecydowała się przeszukać okolicy czy też opuszczonych budynków, a oczywiste jest, że miejsce pogrzebania zwłok nie jest miejscem zbrodni. Zebrane dowody przechowywane są w foliowych torbach przez wiele dni. Zgodnie z procedurami dowody, które mogą być wilgotne, mogą pozostawać zamknięte w plastiku maksymalnie 2 godziny. Po tym czasie rozwój bakterii i pleśni powoduje ich skażenie i nieodwracalne uszkodzenia. Ciała oraz zebrane dowody w końcu trafiają do badań. Mimo podejrzeń policji co do tożsamości ofiar, trzeba będzie poczekać na oficjalne wyniki. Tego dnia ojciec Miriam, Fernando, przebywa w Londynie, gdzie promuje poszukiwania nastolatek. O godzinie 23:00 rodziny zaginionych dziewcząt gromadzą się w ratuszu, gdzie zostaje im przekazana informacja o odnalezieniu ciał, które mogą należeć do ich dzieci. Kolejnego dnia rano potwierdzają się ich najgorsze obawy. Odnalezione ciała należą do Miriam, Desiree i Tony. Pierwsza sekcja zwłok zostaje przeprowadzona 28 stycznia i trwa zadziwiająco krótko, bo od godziny 9 do godziny 15, czyli zaledwie 8 godzin. Odbywa się ona bez nadzoru lekarza sądowego, który przebywa obecnie na urlopie. Zespół składa się z 6 lekarzy. W tym miejscu ostrzegam wszystkich wrażliwszych słuchaczy, że teraz przedstawię wnioski z sekcji zwłok z dokładniejszym opisem obrażeń. Jeżeli nie chcesz tego słyszeć, w opisie odcinka umieszczam znaczniki, które pomogą Ci ominąć te drastyczne szczegóły. Ciało, które znajdowało się na wierzchu, należy do Tony. Ułożone jest w pozycji bocznej z ugiętymi nogami, a głowa oderwana jest od reszty ciała. Oba nadgarstki związane są za plecami. Lewe przedramię jest odłączone. Kręgosłup wydaje się być rozczłonkowany, nie wiadomo jednak, czy stało się to przed, czy po śmierci. Zwierzęta przyspieszyły zanik skóry i masy mięśniowej, szczególnie na poziomie górnej lewej połowy klatki piersiowej. W czaszce znajduje się otwór wywołany bronią palną. Widoczne jest poszerzenie ujścia odbytu, które ma przybliżoną średnicę 5 cm. W okolicy narządów płciowych nie stwierdza się zmian, to znaczy błona dziewicza została nienaruszona. Jeżeli doszło do gwałtu, prawdopodobnie odbył się analnie lub w taki sposób, że nie doszło do przerwania błony dziewiczej. Drugie ciało należy do Desiree. Nadgarstki są związane z tyłu. Jedno ramię jest wygięte pod bardzo dziwnym i nienaturalnym kątem, a głowa oddzielona jest od reszty ciała. Ponadto żuchwa oddzielona jest od reszty czaszki. Brakuje lewej ręki. Na łopatce i obojczyku widoczne są ślady nacięć, najprawdopodobniej wywołane przez interwencję zwierząt. W okolicy grzbietu widoczne są dwie rany kłute z objawami obfitego krwotoku. Sutek został amputowany. W czaszce pojawia się otwór wywołany bronią palną. Widoczne jest poszerzenie odbytu o wymiarach 5 cm. W jamie pochwy znajduje się ciało obce o objętości około 1 cm sześciennego, którego nie można zidentyfikować pod mikroskopem. Dostrzega się też inne oznaki przemocy seksualnej na poziomie pochwy. Wszystkie obrażenia powstały za życia ofiary. Trzecie ciało należy do Miriam. Na stole sekcyjnym pojawia się w pozycji na wznak z ugiętymi nogami. Głowa oddzielona jest od ciała. Żuchwa oddzielona jest od reszty kości czaszki. Brakuje wielu zębów. Prawa ręka jest odłączona, a kości znajdują się w torbie, w której przetransportowane było ciało. W żołądku znajduje się niezidentyfikowany twardy przedmiot o objętości 1 cm sześciennego. Ofiara doznała pośmiertnej napaści seksualnej na poziomie pochwy i odbytu, do których wkładane były nieznane obiekty. Widać tutaj szczególną agresję ze względu na liczne rozdarcia błon pochwy. W głowie znajduje się otwór po broni palnej. Rodziny zamordowanych nastolatek niemal natychmiast decydują się na wykonanie drugiej sekcji zwłok. Proszą, aby przeprowadził ją dr Luis Frontela. Lekarze, którzy brali udział w pierwszej sekcji, odmawiają udziału w drugiej sekcji zwłok. Luis Frontela dostrzega ogromną ilość niewybaczalnych błędów, których dopuszczono się podczas pierwszej sekcji. Części ciała, które nie miały zostać użyte do badań, zostały amputowane. Po wykonanej sekcji umyto zwłoki, a przy okazji wszystkie ważne ślady, takie jak larwy, włosy, płyny ustrojowe i inne. Włosy zebrane ze wszystkich ciał zostały nieopisane i umieszczone w jednym pojemniku, przez co zapewne doszło do wymieszania śladów. Nie podano racjonalnego wyjaśnienia co do części ciał, których brakowało, takich jak kości rąk, kręgi czy też części pleców. Brak zdjęć organów wewnętrznych, brak zdjęć rentgenowskich, brak analizy larw, grzybów i włosów odnalezionych na dywanie, w który owinięte były ciała. Brak badań gleby w butach i ubraniach w celu określenia jej pochodzenia. Przedmiot znaleziony w żołądku jednej z ofiar nie był analizowany. Na ciałach dziewcząt dr Frontela odnajduje kolejne włosy, które nie zostały pobrane podczas pierwszej sekcji. W sumie jest to 15 włosów łonowych, znalezionych na ciałach lub wokół ciał wszystkich trzech ofiar. Według Fronteli należą one do 5, 6 lub 7 różnych osób. Większość filmów z sekcji zwłok zostało usuniętych bez podania powodów. Frontela otrzymuje ciała bez głów, rąk i genitaliów, które zostały już przekazane do Narodowego Instytutu Toksykologii w celu dalszej analizy. Doktor może jedynie korzystać ze zdjęć oraz z tego, co pozostało z nagrań z pierwszej sekcji. Teraz przedstawię Wam wyniki, do jakich doszedł. W tym miejscu również ostrzegam przed drastyczną treścią. Jeżeli chcesz ją ominąć, zerknij proszę na znaczniki w opisie odcinka. Na ciele Toni widoczna jest rana pod prawą pachą, spowodowana ugryzieniem zwierzęcia. Duża utrata tkanek po lewej stronie klatki piersiowej wywołana została ingerencją zwierząt. Brak skóry z tylnej części prawego barku i dużej części środkowej pleców nie został spowodowany ingerencją zwierząt. Ślady na nadgarstkach świadczą o tym, że ofiara była unieruchomiona. Złamanie lewego kłykcia. Kłykcie stanowią ruchome połączenie czaszki z resztą szkieletu. Rany po silnych uderzeniach czaszki, zadawane w różnym czasie, które prawdopodobnie pozbawiły ofiarę przytomności. Rany po uderzeniach w pośladki i uda. Urazy ułatwiające dostęp cielesny na udach, nogach i kostkach. Ataki powtarzały się w różnym czasie. Wygląda na to, że oczekiwano, aż ofiara wydobrzeje przed kolejnym atakiem. Rozszerzenie odbytu wywołane było wprowadzeniem nieznanego obiektu po śmierci ofiary. To wszystko prowadzi do następujących wniosków. Napastników było więcej niż jeden. Do nadużycia doszło, gdy ofiara była naga, a następnie została ubrana. Nadmiar niepotrzebnej i powtarzającej się skrajnej przemocy z cechami natury seksualnej, urazami piersi, pośladków i genitaliów prowadzi do sadystycznego profilu agresora. Pośmiertne nadużycia odbytu prowadzą do zdezorganizowanego profilu nekrofilnego. To oznacza, że mamy do czynienia z dwoma różnymi napastnikami – zorganizowanym sadystą i zdezorganizowanym nekrofilem. Nie jest jednak wykluczone, że w ataku brało udział więcej osób. Na ciele Desire również widoczne jest ugryzienie zwierzęce pod prawą pachą. Widocznych jest kilka ran kłutych na plecach zadanych za życia ofiary. Odzież została rozcięta z przodu, zarówno stanik i koszula, w celu odsłonięcia piersi ruchem od góry do dołu. Na nadgarstkach widoczne są rany po węzłach, które powstały za życia. Brak skóry i tkanek miękkich dużej powierzchni pleców. Amputacja brodawki sutkowej oraz otoczki wykonana za życia najprawdopodobniej szczypcami. Od amputacji brodawki do śmierci minęło kilka godzin. Dwa nacięcia wykonane w pobliżu prawej piersi wykonane pośmiertnie. Na koszuli są różne ślady krwi, powstały przed i po związaniu ofiary. Silne uderzenia w pośladki i uda. Urazy ułatwiające dostęp cielesny na udach, nogach i kostkach. Różne otarcia i nacieki krwotoczne w okolicy krzyżowej i kości ogonowej. Różne zmiany okolicy odbytu i pochwy. Powtarzające się uderzenia w głowę. Rozszerzenie odbytu wywołane wprowadzeniem przedmiotów podczas życia ofiary. W tym przypadku wnioski Fronteli co do profilów i ilości sprawców są podobne. Ponadto tutaj dochodzi do aktu upokorzenia. Chodzi o odsłonięcie piersi. Urazy piersi, amputacja i nacięcia świadczą o tym, że agresora porwała chwila złości lub podniecenia. Na ciele Miriam widoczny jest duży krwiak grzbietowy, biegnący aż do pośladka, powstały w wyniku powtarzających się ciosów tępym przedmiotem w różnym czasie. Na nadgarstkach znajdują się krawaty do krępów, używane w seksie sadomasochistycznym. Silne rozszerzenie ujścia pochwy na skutek wprowadzenia przedmiotu posiadającego krawędzie. To obrażenie powstało po śmierci ofiary. Rozszerzenie i urazy odbytu wykonane pośmiertnie. Silne uderzenia w pośladki i uda. Urazy ułatwiające dostęp cielesny na udach, nogach i kostkach. Różne otarcia i nacieki krwotoczne w okolicy krzyżowej i ogonowej. Powtarzające się uderzenia w głowę. W przypadku trzeciej ofiary urazy pochwy spowodowane były pośmiertnie, czyli tutaj agresor zachował się trochę inaczej. Najpierw nastąpił strzał w głowę, a później doszło do gwałtu. Mimo tej różnicy, wnioski dotyczące ilości oraz profilów sprawców są takie jak w przypadku ciała Tony i Desire. Badanie larw, do których Frontela miał dostęp tylko przy pomocy zdjęć wykonanych podczas pierwszej autopsji, stwierdza, że wielkość owadów nie odpowiada stanowi rozkładu zwłok. To oznacza, że nastolatki zostały pochowane w innym miejscu, a następnie przeniesione. Z kolei brak zasinienia organów prowadzi do przekonania, że zwłoki mogły być zanurzone w wodzie. Brakuje jednak danych, aby to jednoznacznie stwierdzić. To wszystko przedstawia nam okrutny i przerażający obraz tego, jak wyglądały ostatnie dni życia nastolatek, które zostały porwane, torturowane, gwałcone, a następnie bestialsko zamordowane. Wszystkie błędy, które popełniono podczas wydobywania ciał, a także podczas pierwszej sekcji zwłok, nieodwracalnie zmieniły tok wydarzeń. Frontela złożył akt oskarżenia w sprawie pierwszej sekcji zwłok. Wróćmy teraz do śledztwa, a dokładnie do dnia znalezienia zwłok, czyli do 27 stycznia 1993 roku. Porwane kawałki papieru, które wydawały się być zwykłymi śmieciami, po dopasowaniu ich do siebie stają się kluczowym dowodem. W tym miejscu pojawia się pewna niespójność, ponieważ niektóre źródła podają, że te skrawki znajdowały się w grobie nastolatek, a inne, że poza nim. Jeżeli jednak znajdowałyby się poza grobem, czy możliwe jest, że przez 75 dni w górzystym terenie nie zostałyby rozwiane przez wiatr? Po sklejeniu skrawków śledczy dostrzegają kartę ambulatoryjną, wydaną rok wcześniej przez Uniwersytecki Szpital La Fe w Walencji. Karta należy do mężczyzny nazywającego się Enrique Angles, który najwidoczniej leczył się z powodu choroby wenerycznej. Enrique jest niepełnosprawny umysłowo. Mieszka w rodzinnym domu w miejscowości Catarroja, 7 km na północny wschód od Alcacer. Śledczy szybko odkrywają, że to jego brat Antonio podszywał się pod niego w szpitalu. Antonio jest dobrze znany policji, ponieważ ma bogatą kartotekę, w której można znaleźć takie przestępstwa jak kradzieże, handel narkotykami, rozbój z zastraszeniem, opór w aresztowaniu, a także porwanie i pobicie kobiety. W sumie siedział 7 razy. Obecnie jest poszukiwanym zbiegiem, ponieważ nie wrócił z ostatniej przepustki. Policja dociera pod adres Enrique, a na miejscu oprócz niego zastaje jego siostrę Kelly wraz z partnerem oraz jego matkę. Cała czwórka zostaje wyprowadzona z domu i dochodzi do przeszukania. Podczas tego procederu do domu wracają dwaj bracia Enrique w towarzystwie kolegi Miguela Ricarta. Jeden z funkcjonariuszy rozpoznaje w Miguelu wspólnika Antonio w większości jego dawnych występków. Wszyscy zostają zatrzymani i zabrani na posterunek w charakterze świadka. Tymczasem śledczy poszukują Antonio. Podejrzewają, że ukrywa się w opuszczonym domu w lesie, jednak nie zastają go na miejscu. Około północy policja rozpoczyna przesłuchanie Miguela. Śledczy na początku pytają o jego samochód, białego Opla Corse, ponieważ luźno pasował do niektórych zeznań świadków. Pojawiają się pytania o to, czy ktokolwiek inny korzystał z tej Corsy. Z początku Miguel zaprzecza, jednak słychać niepewność w jego głosie. W końcu przyznaje, że czasem pożycza go swojemu przyjacielowi Antonio. Antonio jednak nie posiada prawa jazdy i nie umie jeździć. Następnie Miguel wyznaje, że w ostatnich miesiącach w ogóle nie widział Antonio. Czyżby zmienił zdanie, ponieważ właśnie przypomniał sobie, że jego przyjaciel jest poszukiwanym zbiegiem? Przed chwilą przecież wspominał, że pożycza mu samochód. Miguel przyznaje, że Antonio jest agresywny i ma pewne problemy psychiczne, które mogą uczynić go niebezpiecznym dla innych. Mówi również, że Enrique jest nieszkodliwy i nie skrzywdziłby muchy w przeciwieństwie do swojego brata Antonio, tym samym przyznając, że według niego Antonio był zdolny do popełnienia przestępstwa. To przesłuchanie zostaje oznaczone jako dobrowolne oświadczenie. W związku z tym, że w tych zeznaniach występuje mnóstwo nieścisłości, policja traktuje to jako dowód jego udziału w przestępstwie. Policja nie wierzy, że Miguel nie był wtajemniczony w miejsce pobytu Antonio w poprzednich miesiącach. Na pytanie o to, co robił w piątek 13 listopada 1992 roku, odpowiada, że odsiadywał wyrok za kradzież auta. Owszem, Miguel siedział za to przestępstwo większość grudnia, ale nie ma żadnych zapisków o jego pobycie w więzieniu 13 listopada, kilka tygodni wcześniej. Śledczy postanawiają go dalej naciskać, wykorzystując przy tym fakt, że jego samochód przypomina ten, do którego wsiadły nastolatki tej pamiętnej nocy. Około godziny 5:40 rano 28 stycznia 1993 roku Miguel Ricard zostaje aresztowany i oskarżony o współudział w morderstwie Miriam, Desire i Tony. Zanim przejdziemy do dalszych przesłuchań Miguela, myślę, że to dobry moment, aby poznać przeszłość kryminalną obu mężczyzn, którą dobrze znali także przesłuchujący go policjanci. Miguel Ricard ma 24 lata, urodził się w Walencji. Jego matka zmarła, gdy Miguel miał zaledwie 3 latka. Padła ofiarą ataku, ale niestety nie udało mi się znaleźć więcej informacji na ten temat. Wychowywał go więc ojciec, który był osobą agresywną oraz uzależnioną od alkoholu. Miguel był nieśmiałym chłopcem. Był też nerwowy, a czasem nawet agresywny. Dość szybko zaczął eksperymentować z alkoholem i narkotykami. W wieku 16 lat zakończył edukację i podjął pracę. Zdarzało się, że Miguel zażywał kokainę czy też marihuanę, a także handlował narkotykami. W późniejszym czasie pracował na farmie, a następnie jako sprzedawca używanych samochodów. Przez kilka lat mieszkał z dziewczyną, z którą doczekał się córki. Niedługo potem Miguel zaciągnął się do hiszpańskiej armii i został przeniesiony do Malagi, na południe Hiszpanii. Jego służba nie trwała długo. Po powrocie do domu wraz z Antonio, który był jego okazjonalnym dostawcą narkotyków, zaczęli angażować się w drobne przestępstwa, takie jak handel narkotykami czy też kradzieży samochodów. Miguel ma za sobą już dwa krótkie pobyty w więzieniu. Pierwszy miał miejsce w sierpniu 1992 roku z powodu prowadzenia pojazdu bez uprawnień, a drugi w grudniu z powodu gruźb i prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Oba pobyty nie trwały dłużej niż 3 tygodnie. Zdarzało się, że Miguel pomieszkiwał w domu rodzinnym Antonio, nawet gdy ten przebywał w więzieniu. Antonio Angles urodził się w Brazylii i ma 27 lat. W sumie posiada 8 rodzeństwa. Zaraz po urodzeniu Antonio cała rodzina przeniosła się do Hiszpanii. Matka Antonio była uwięziona w pozbawionym miłości małżeństwie. Była maltretowana nie tylko przez swojego męża alkoholika, ale także przez swoje dzieci, między innymi Antonio. Antonio otrzymał zakaz zbliżania się do matki z powodu gróźb, które do niej kierował. W latach 1985-1991 Antonio Angles trafiał do więzienia aż 7 razy. 2 razy za kradzież, raz za handel narkotykami, następnie za rozbój z zastraszeniem, kolejny raz za liczne przestępstwa, w tym za opór w aresztowaniu oraz handel narkotykami. Jednak te wszystkie przestępstwa nie brzmią groźnie, wyglądają raczej jak wybryki zbuntowanego nastolatka. W 1991 roku doszło jednak do przestępstwa, przez które Antonio w oczach policji z lokalnego rozrabiaki stał się przerażającym psychopatą. Znajoma Antonio, która nazywa się Nuria Pera, ukradła mu torebkę z heroiną. Nie wiem jednak, o jakiej ilości jest tu mowa, czy chodzi o jedną działkę, czy może większą ilość przeznaczoną na handel. W każdym razie Nuria była uzależniona, dlatego posunęła się do tej kradzieży. Antonio porwał dziewczynę i zaprowadził ją do domu, gdzie mieszkała przecież jego matka i rodzeństwo. Przykuł ją łańcuchem do kolumny, a następnie godzinami ją bił. Jej koszmar trwał około 25 godzin i został przerwany wkroczeniem Guardii Civil. To jeden z braci Antonio, a mianowicie Ricardo, zadzwonił po pomoc. Bał się, że dziewczynie może stać się coś jeszcze gorszego. Za to przestępstwo Antonio został skazany na 6 lat. Oprócz porwania, uwięzienia i pobicia, tego dnia znaleziono u niego narkotyki. Wszyscy członkowie rodziny Antonio, a także jego przyjaciel Miguel Ricard, który w tym czasie u niego pomieszkiwał, zostali oskarżeni o pomoc w tym przestępstwie, jednak ostatecznie tylko Antonio został skazany. Niecały rok później Antonio otrzymał tygodniową przepustkę z więzienia, jednak nigdy do niego nie wrócił. Najgorsze w tym wszystkim jednak jest to, że ponowny nakaz aresztowania został wydany dopiero 6 miesięcy po tym, jak Antonio uciekł z więzienia. I właśnie 2 miesiące po wydaniu nakazu aresztowania Miriam, Desire i Tony zostały uprowadzone. Od chwili potwierdzenia, że odkryte ciała należą do dziewczyn z Alcácer, wszystkie media mówią tylko o tym, omawiając każdy najmniejszy szczegół, bez względu na to, jak bardzo był nieprzyzwoity czy też brutalny. Każdy szuka sensacji, nie bacząc na uczucia rodzin, znajomych i wszystkich tych, którzy byli w ogromnym szoku po tym, co się wydarzyło. Zdarza się, że dziennikarze łapią rodziców nastolatek i zadają im pytania takie jak państwo czujecie się z wiedzą, że wasza córka została zamordowana? Czy też jak czujecie się znając krwawe szczegóły morderstwa? Albo jak czujecie się z wiedzą, że 2 ciała były pozbawione głowy, a jednej nastolatce oderwano sutek szczypcami? Media zamiast szukać prawdy, rozdrapują każdy brutalny szczegół tortur i morderstw. wróćmy teraz do Miguela, który 28 stycznia 1993 roku o godzinie 5:40 został oficjalnie aresztowany. Mężczyzna zrzekł się prawnika i zdecydował się zeznawać. Już na samym początku potwierdza, że 13 listopada 1992 roku wraz z Antonio kręcił się po okolicy w niebieskim Seacie. W końcu trafili na Miriam, Desiree i Tony, które chętnie wsiadły do środka. Marka i kolor samochodu nie zgadza się ze zeznaniami świadków, którzy twierdzili, że nastolatki wsiadły do białej osobówki. Miguel posiadał białego Opla Corsę. To by pasowało. Następnie cała piątka pojechała w kierunku Tous. Podróż trwała około 2 godziny. Dojechali do opuszczonego domu w górzystej części miasta. Jest to obszar, w którym odnaleziono grób nastolatek. Miguel zeznaje, że dziewczęta nie zgłaszały sprzeciwu, a gdy dotarli na miejsce, Miguel uprawiał seks z 14-letnią Desiree, podczas gdy Antonio, Miriam i Tony wyszli z budynku. Jakieś 20 minut później Miguel usłyszał 3 głośne strzały. Co dziwne, Miguel nic nie mówi na temat tego, co zdarzyło się z Desiree, która według niego uprawiała z nim seks, podczas gdy 2 pozostałe nastolatki zostały zamordowane. Nie mówi, czy to on ją zabił, czy też może Antonio wrócił do domku i sam to zrobił. Miguel po prostu od razu przechodzi do momentu, gdy wszystkie były martwe. Zeznaje, że następnie wraz z Antonio pojechali pod dywany, w które owinęli zwłoki. Kolejnym krokiem było wykopanie dołu. Jednak na pytanie policji, czy posiadali może jakieś łopaty lub kilofy, odpowiada, że nie. To brzmi niewiarygodnie, ponieważ był środek zimy, także ziemia na pewno była zmarznięta i ciężka do rozkopania. Od tej pory zeznania Miguela będą się zmieniać, w zależności od tego, jakie dowody przedstawi mu policja. Przykładowo, 24 godziny po pierwszym przyznaniu się do winy, Miguel odwołuje wszystkie zeznania, twierdząc, że był zmuszony do przyznania się do winy. Aby przejść przez te wszystkie zeznania, musiałabym stworzyć cały sezon na temat tej sprawy. Od razu przejdźmy więc do oficjalnej wersji. Zanim jednak o tym opowiem, wróćmy na chwilę do Antonio Anglesa. Coraz głośniej słychać w okolicy, że w dniu, w którym policja przybyła do domu Anglesów, Antonio był w domu rodzinnym, ale na ostatnim piętrze. Zdążył zorientować się, co się dzieje, oraz uciec. Nie wiadomo jednak, czy to prawda. Kolejnego dnia od aresztowania policja otrzymuje wiele zgłoszeń o miejscach, w których był widziany Antonio. Między innymi od jego fryzjera, który twierdzi, że Antonio tego dnia przefarbował u niego włosy na blond. Tydzień po aresztowaniu Miguela policja przyznaje, że straciła trop i nie ma pojęcia, gdzie przebywa Antonio Angles. Każdy trop jest sprawdzany na bieżąco, jednak zdaje się, że Antonio zawsze jest 3 kroki przed policją. Przykładowo, 4 lutego właściciel pewnego hostelu zgłasza, że Antonio przebywa w jednym z jego pokoi. Gdy policja przybywa na miejsce, w pokoju nikogo już nie ma. Funkcjonariusze wykonują zdjęcie jego łóżka, które jest wręcz komiczne. Widać, że ktoś poukładał na nim gazety pornograficzne w taki sposób, aby dobrze były widoczne na zdjęciu. Mimo że w tym czasie Antonio jest jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców Europy, jest niedościgniony. Zwykły przestępca z małego miasta gra na nosie policji przez cały czas. Ostatnia informacja na temat Antonio pochodzi ze statku towarowego, który płynął w kierunku Wielkiej Brytanii do miasta Plymouth. Policja uważa, że Antonio przez tydzień lub 2 podszywał się pod portugalskiego pasażera na gapę i mieszkał w maszynowni. Gdy statek zbliżał się do Irlandii, załoga odkryła jego obecność. Wtedy Antonio wskoczył do oceanu. Inna wersja jest taka, że po odkryciu Antonio, to załoga statku ubrała go w kamizelkę ratunkową, a następnie wyrzuciła do oceanu. Do dziś nie wiadomo, która z nich jest prawdziwa. Załoga statku rozpoznała pasażera na gapę na zdjęciu przedstawionym później przez policję. Od tamtej pory z różnych części świata pojawiają się doniesienia na temat tego, gdzie widziany był Antonio, zarówno z miasta Plymouth, jak i z bardziej odległych miejsc, na przykład z Urugwaju, Brazylii czy też Miami na Florydzie. W tym momencie przedstawię Wam oficjalną wersję tego, co wydarzyło się 13 listopada 1992 roku. Miguel, Antonio i prawdopodobnie jeszcze jeden niezidentyfikowany mężczyzna około godziny 20:20 zabierają Miriam, Desiree i Tony ze stacji benzynowej. Nastolatki łapały stopa i chciały dostać się do okolicznej dyskoteki. Wsiadają do tyłu białego Opla Corsa należącego do Miguela. Kierowca jedzie w stronę klubu Color, a gdy nie zatrzymuje się w odpowiednim miejscu, nastolatki zaczynają się niepokoić. Po chwili zaczynają żądać, aby mężczyźni wypuścili je z auta. Miguel i Antonio nie zważają jednak na te prośby. Kierowca przyspiesza i zjeżdża z jezdni na lokalną drogę. Nastolatki w tym momencie zaczynają krzyczeć i wołać o pomoc. Siedzący obok kierowcy Antonio obraca się do tyłu i w pozycji klęczącej uderza na oślep tak długo, aż nastolatki ucieszają się. W tych warunkach dojeżdżają do okolic górskich miasta Taos. Gdy widzą już opuszczony dom, który tak naprawdę należy do José Sali, mężczyzny, który wraz ze swoim współtowarzyszem odnaleźli zwłoki 75 dni później, zatrzymują się. Wysiadają z auta i idą w kierunku tego budynku. Miguel idzie pierwszy i niesie latarkę, za nim idą nastolatki, a na końcu Antonio. Gdy wchodzą do budynku, od razu kierują się na piętro i zapalają czerwoną lampę. Podczas gdy Miguel przytrzymuje Tony, pozostałe dwie dziewczyny są wielokrotnie bite kijem tak długo, aż w końcu Antonio udaje się je przywiązać do kolumny pośrodku tego pokoju. Wtedy Tony zostaje rozebrana i zgwałcona pochwowo i analnie w obecności koleżanek. Nie dochodzi przy tym do przerwania błony dziewiczej. Tony resztką sił próbuje się bronić, jednak gdy jeden z mężczyzn dopuszcza się gwałtu, drugi przytrzymuje ją i zadaje kolejne ciosy. Dziewczyna zostaje ubrana i przywiązana do słupa. Kolejna jest Desiree. Jej koszula i stanik zostają rozcięte. Mężczyźni współpracują ze sobą. Jeden trzyma dziewczynę, gdy drugi gwałci ją pochwowo, a następnie analnie. Na koniec w jej odbyt zostaje wprowadzony kij. Następnie Desiree zostaje ubrana i przywiązana do słupa. Wtedy mężczyźni wychodzą z domu, wsiadają w samochód i kierują się do baru oddalonego o 8 km na wschód. Kupują tam kanapki, sałatkę oraz wodę i wracają do opuszczonego domu. Właściciel lokalu potwierdza obecność tej dwójki w barze i twierdzi, że nie było z nimi trzeciej osoby. Mężczyźni jedzą posiłek, a następnie rozwiązują Miriam, rozbierają ją i gwałcą pochwowo i analnie, przytrzymując dziewczynę za kostki. Gdy jest po wszystkim, Miguel i Antonio postanawiają się przespać. W opuszczonym budynku znajdują się stare materace. Co jakiś czas wybudzają ich jęki ciężko pobitych dziewczyn. Za każdym razem jeden z mężczyzn wstaje i bije dziewczyny kijem tak długo, aż przestają wydawać z siebie denerwujące ich dźwięki. O świcie mężczyźni postanawiają zamordować nastolatki. Nie wiadomo, czy Miguel, czy Antonio udaje się do miejsca, w którym zakopany jest skradziony w przeszłości motocykl. Odkopuje go, a następnie wraca do budynku. Miguel pomaga podnieść się i maszerować dwóm nastolatkom, Tony i Desiree. Miriam jest praktycznie nieprzytomna i musi zostać przyniesiona. Gdy docierają na miejsce, Miguel wraca po dywany, którymi planuje owinąć ciała. Gdy nastolatki widzą to, co niesie, orientują się, że Antonio i Miguel chcą je zabić. Zaczynają krzyczeć i wołać o pomoc, jednak nie mają już siły na ucieczkę. To wywołuje dużą agresję ich oprawców. Prawdopodobnie wtedy sutek Desiree zostaje oderwany. Dziewczyny okładane są kijem, a w którymś momencie jeden z agresorów wyciąga nóż i dwukrotnie wbija go w plecy Desiree. Tony leży na prawym boku, Desiree leży twarzą w dół, a Miriam jest zwinięta w kłębek. Jeden z oprawców celuje w głowę Tony, jednak broń nie wystrzeliwuje. Zakleszczony pocisk, który to spowodował, wpada w dół. Następnie padają 3 strzały, wszystkie z małej odległości prosto w głowę. To powoduje ich natychmiastową śmierć. Miguel i Antonio wrzucają dywan na dno dołu, następnie ciała nastolatek, po czym krawędziami dywanu zasłaniają miejsce zbrodni. Na koniec wrzucają do dołu ziemię, krzaki i gałęzie, aby całkowicie ukryć to miejsce. Jak sami widzicie, oficjalna wersja w ogromnym stopniu różni się od wniosków wyciągniętych przez doktora Luisa Frontele. Ponadto jest mnóstwo innych nieścisłości. Ta wersja w ogóle nie zgadza się z linią czasu określoną przez wyjazd ze stacji paliw w Picassent aż do przybycia oprawców do okolicznego baru w celu zakupienia przekąsek. Przecież Frontela podczas sekcji zwłok odkrył, że ataki powtarzały się. Rany goiły się, a następnie nastolatki znów były bite. Możliwe więc, że były one więzione nawet przez kilka dni. Kolejna sprawa to opuszczony budynek, w którym miało dojść do tortur i gwałtów. Na miejscu zbrodni zespoły kryminalistyczne nie znalazły żadnych śladów, krwi, płynów ustrojowych, włosów, ani żadnych innych oznak wskazujących na obecność nastolatek w tym miejscu. Żadnych oznak. Oprócz błędów i niespójności podczas odkopywania ciał, pierwszej sekcji zwłok oraz podczas śledztwa i ustalania tego, co wydarzyło się tego koszmarnego wieczoru, jest wiele, wiele innych. Nie było żadnej rekonstrukcji wydarzeń. Miguel cały czas dopasowywał swoją wersję za każdym razem, gdy policja przedstawiała mu nowe dowody. Czasami odwoływał zeznania, czasami twierdził, że Antonio zmusił go do tego wszystkiego, trzymając go na muszce, a czasami mówił, że tylko na to patrzył. Dzięki takiej rekonstrukcji policja mogłaby wyciągnąć wiele wniosków, przede wszystkim wyłapać kolejne kłamstwa Miguela. Mimo że grób nastolatek znajdował się w odległości aż 1 kilometra od domu, w którym miało dojść do tortur i gwałtów, nie przeszukano innych okolicznych budynków. Niektóre z nich znajdowały się nawet bliżej niż 1 kilometr od miejsca ukrycia zwłok. Zastanawiający jest fakt, że biegli, którzy przeprowadzili pierwszą sekcję, nie zgodzili się na uczestnictwo w drugiej. Jak już wcześniej wspomniałam, nie przeanalizowano larw, grzybów ani włosów znalezionych na dywanie. To dr Frontela 4 lata później przy wykorzystaniu najnowszych technik kryminalistycznych zbadał ten dywan i odkrył, że najprawdopodobniej znajdują się na nim ślady nasienia oraz inne ślady, które są bezcenne dla tej sprawy. Sąd niestety nie przyjął wniosków tych badań, a dywan niedługo później zniknął. Tak, w niewyjaśniony sposób zginął spośród dowodów policyjnych. W Oplu Corsie należącym do Miguela znaleziono tylko jeden ludzki włos, który należał do Miguela. Oświadczenia właścicieli baru, w którym mordercy mieli się pojawić tej strasznej nocy, zostały zmanipulowane. Ci ludzie nigdy nie zdecydowali się zeznawać w sądzie. Broń nie została znaleziona, dlatego pociski znalezione w grobie oraz w zwłokach nigdy nie zostały porównane z domniemanym narzędziem zbrodni. Kolejna sprawa dotyczy włosów, znalezionych podczas drugiej sekcji przez doktora Frontele, które według niego należały do przynajmniej 5, a może nawet 7 osób. Gdy tylko o tym przeczytałam, poczułam nadzieję, że mając takie dowody, dzięki postępowi technik badań kryminalistycznych w obecnych czasach na pewno można do nich wrócić, spróbować wydobyć z nich profil DNA, a następnie porównać z bazą policyjną. Już nieraz przecież słyszałam o takich historiach. Zbrodnia rozwiązana po 20, a nawet 30 latach dzięki badaniom DNA. Frontela po zebraniu i częściowym przebadaniu włosów musiał oddać je do Instytutu Toksykologii i Nauk Sądowych. Wszystkie włosy były używane podczas śledztwa do porównywania z osobami, które policja podejrzewała, że mogły brać udział w tej zbrodni. Na przykład sprawdzano wszystkich braci Antonio. Podczas tych badań włosy zostały zużyte i zniszczone. Frontela nigdy więcej ich nie widział i nie miał do nich dostępu. Proces Miguela Ricarta rozpoczyna się w 1997 roku, czyli 5 lat od bestialskiego mordu dziewczyn z Alcácer. Mimo błagań Fernando Garcia, ojca Miriam, nie udaje się odroczyć procesu, a przecież tak wiele rzeczy nie pasuje do siebie. W tym czasie Fernando nawiązuje współpracę z Juanem Ignacio Blanco, który prowadzi talk show o sprawach karnych, a także pisuje artykuły do różnych gazet. Proces Miguela trwa 36 dni, a 5 września zostaje ogłoszony wyrok. Miguel Ricard jest winny porwania, gwałtu, tortur i morderstw ze szczególnym okrucieństwem 3 dziewczyn z Alcácer. Łącznie zostaje skazany na 170 lat pozbawienia wolności, a także zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania w wysokości 300 milionów peset rodzinom ofiar. 300 milionów peset to równowartość dzisiejszych 1,8 miliona euro, a w przeliczeniu na złotówki jest to jakieś 8 milionów. Szczątki Miriam, Desiree i Toni zostają pochowane na cmentarzu w Alcácer. Fernando Garcia, aby pamięć o dziewczynach z Alcácer na zawsze pozostała żywa, stara się o to, aby powstał pomnik ku czci zamordowanych dziewcząt. Z początku ma on stanąć na placu głównym w Alcácer, ale ostatecznie zostaje umieszczony na cmentarzu. Posąg przedstawia podobizny Miriam, Desiree i Toni. Został wyrzeźbiony z marmuru i brązu. Na końcu odcinka zamieszczam relację z Alcácer oraz z cmentarza. Odkąd dowiedziałam się o tej sprawie, bardzo chciałam odwiedzić to miejsce oraz zobaczyć ten pomnik. Ale wróćmy do sprawy. Fernando Garcia nie przestaje walczyć o sprawiedliwość. Wraz z Juanem Blanco zaczynają szerzyć swoje teorie w radiu oraz w różnych programach telewizyjnych. Są przekonani, że Miguel i Antonio nie działali sami. Uważają, że byli oni tylko pionkami w większej organizacji, do której przynależą osoby o wielkich wpływach w Hiszpanii, takich jak politycy czy też biznesmeni. Uważają, że ta organizacja trudni się tworzeniem snuff videos, czyli filmów przedstawiających sceny prawdziwych gwałtów, tortur oraz zabójstw. Nie chcę jednak rozwijać tego tematu, ponieważ mógłby być to materiał na kolejny cały odcinek. Osoby zainteresowane odsyłam do źródeł, które są również anglojęzyczne. Zresztą sprawa była głośna na całym świecie i podejrzewam, że w wielu językach można znaleźć informacje na ten temat. W skrócie mówiąc, Fernando i Juan wystąpili w jednym programie, który miał sławę śmieciowej telewizji szukającej taniej sensacji. Podczas programu z ust Fernando i Juana padły konkretne nazwiska osób, które podejrzewają o udział w grupie przestępczej produkującej snuff videos. Obaj mężczyźni zostają oskarżeni za znieważenie i ostatecznie skazani w 2009 roku. Juan zostaje skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz zostaje zobowiązany do wypłaty grzywny w wysokości 350 tysięcy euro za znieważenie. Jest to około 1,5 miliona złotych. Ojciec Miriam, Fernando, zostaje zobowiązany do wypłaty grzywny w wysokości 285 tysięcy euro za to samo przestępstwo. Jest to około 1 270 tysięcy złotych. 29 listopada 2013 roku Miguel Ricard po 21 latach odsiadki zostaje zwolniony z więzienia na podstawie doktryny Poirota, o której wspominałam już w odcinku Plan Niedoskonały. Miejsce jego pobytu nie jest dziś znane. To jeszcze nie koniec tej historii. Przenosimy się teraz do czerwca 2019 roku. Od tej straszliwej zbrodni mija już 27 lat. 9 czerwca na Netflixie ma miejsce premiera 6-odcinkowego serialu dokumentalnego przedstawiającego tą historię. Nazywa się Morderstwa w Alcácer. To powoduje, że wiele osób na nowo zaczyna interesować się tą sprawą. 24 czerwca pewna para z sąsiedniego miasta decyduje się odszukać miejsce, w którym według oficjalnych źródeł doszło do zbrodni. Gdy odnajdują już opuszczony dom, postanawiają odszukać również miejsce, w którym nastolatki zostały pochowane, aby złożyć tam kwiaty. Gdy w końcu je znajdują, spędzają tam kilka minut. Mężczyzna trzyma w dłoni kij i bezmyślnie rysuje nim różne wzory na ziemi. W pewnym momencie mężczyzna dostrzega coś dziwnego pod cienką warstwą piasku. Odgrzebuje znalezisko i widzi coś, co przypomina niewielkie ludzkie kości. Para zawija je w folię aluminiową i zanosi na policję. Faktycznie są to ludzkie kości, a dokładnie 4 paliczki. Rodziny Miriam, Desire i Tony po 27 latach ponownie zostają poproszone o oddanie próbek w celu porównania ich DNA ze znalezionymi kośćmi. Wyniki są szokujące. Kości należą do zamordowanej przed 27 laty Miriam, jednej z dziewczyn z Alcacer. Szczególnie szokuje fakt, że kości leżały tam przez tyle czasu pod naprawdę niewielką warstwą ziemi. Ponadto para, która odnalazła te paliczki, informuje policję, że na miejscu znajduje się mnóstwo różnych rzeczy, które wyglądają na przypadkowe śmieci, ale kto wie, skoro przeoczono kości, może dowody od 3 dekad dalej czekają, aż ktoś podniesie je z ziemi. W lutym 2020 roku sędzia postanawia wznowić tę sprawę. Mam głęboką nadzieję, że mimo tak wielu błędów, które spowodowały zniszczenie dowodów, które w dzisiejszych czasach mogłyby szybko przynieść rozwiązanie tej sprawy, dalej są szanse na odgadnięcie tej zagadki. Przechodzimy teraz do drugiej części podcastu, czyli do relacji z Alcacer oraz cmentarza, na którym spoczywają szczątki dziewcząt. Jeżeli ktoś słucha tego odcinka w wersji podcastu, będzie mógł ewentualnie przerwać słuchanie, ponieważ teraz skupię się przede wszystkim na oglądaniu miejsc, które były kiedyś bliskie dla Miriam, Desire oraz Tony. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy już w miasteczku Alcacer i idziemy teraz na rynek główny, żeby zobaczyć, jak wygląda. Miasteczko jest dość małe, około 9,5 tysiąca osób tutaj mieszka. Tak troszeczkę się pokręciliśmy wcześniej i myślę, że warto będzie zobaczyć właśnie ten główny plac. To już jest chyba ten budynek, o ile dobrze kojarzę ze zdjęć. To był wcześniej jakiś pałacyk, a teraz jest to urząd. Dzisiaj jest zamknięty. A nie ma tutaj takiego placu? Plaza Mayor to jest ten plac? A jest ten kościół, zobacz. To chodź, podejdziemy, bo to właśnie w tym kościele był pogrzeb urządzony. Zaraz podejdziemy. Chciałam zobaczyć ten kościół, bo oglądałam relacje z pogrzebu. I to właśnie to był ten kościółek. Gdzieś czytałam, że nawet były relacje na żywo z tego pogrzebu i media i opinia społecznościowa trochę się podzieliła, ponieważ nazywali to nawet, że zrobili z tego reality show. No ale jeżeli rodzice wyrazili na to zgodę, no to komu to oceniać, no nie? Taka sprawa była dość głośna. Może ludzie po prostu nie mogli przyjechać na pogrzeb, a w jakiś sposób widocznie chcieli uczestniczyć. Obejrzałam dopiero kawałek, ale strasznie to wyglądało. Takie 3 złote trumny, mnóstwo ludzi. Przerażające. I co, podejdziemy tutaj, mówisz, jakiś jest skwerek, tak? No tak chciałam przejść się po tych miejscach, bo w sumie sama jestem z małego miasteczka i wiem, że takie główne miejsca jak jakiś główny park, główny plac, no każdy zna i dla każdego mieszkańca są one bliskie.
Ja myślę, że tak samo dla tych trzech dziewczyn. Te miejsca były znane, bliskie, na pewno nieraz się tutaj gdzieś spotykały. Ja chciałam po prostu je zobaczyć. Aha, o, i tutaj jest jakiś ładny placek.
Zachęcił mnie ten budynek, żeby tutaj skręcić.
No ciekawie to wygląda, ma swój klimat.
Tylko wioseczka, w sumie nawet w Polsce wioski tak. Niektóre
no, no tak, przecież ja też pochodzę z małego miasteczka, to te uliczki wszystkie są do siebie podobne. Jest część mieszkalna, jest część, gdzie są sklepy. Możemy powoli wracać i pojechać na ten cmentarz. Może tędy.
No, dzisiaj niedziela, to na cmentarzu też mogą być ludzie.
No myślę, że mogą być, ale jest która teraz godzina? 9, 10 rano? 10?
10.
To wydaje mi się, że nie będzie dużo osób, ale też czytałam, że do tego pomnika dużo osób przychodzi, robi zdjęcia. Także myślę, że jak najbardziej jest to w porządku, żeby tam iść, zobaczyć. To jest jakiś budynek 1904, dobrze widzę?
Tak. 116 lat.
Dojechaliśmy już do cmentarza. Znajduje się on bardzo blisko, jakieś 400-500 metrów od tego placu, przy którym byliśmy. Już stąd widzę ten pomnik. Tutaj znajduje się pomnik, do którego przyjechaliśmy. Nie udało mi się niestety znaleźć daty, kiedy on w końcu został postawiony. No jak widać, przedstawia on trzy dziewczyny: Marii, Antonie i Desire. Na dole widać takie dłonie, chyba gołębie. Czytałam, że na początku ojciec jednej z dziewczyn chciał postawić pomnik w kształcie łzy. On był bardzo zaangażowany też w sprawę zmiany ustawy. Chodziło o zaostrzenie kar za gwałty. Jednak rodzinom dwóch pozostałych dziewczyn jakoś no, nie przypadł ten pomysł do gustu, nie zaangażowali się. No i w końcu właśnie powstał ten pomnik. Dobrze, za nami jest pomnik. A tutaj już kojarzę z internetu i już widzę te krypty, w których spoczywają prochy dziewcząt. Także skoro są już tak blisko, to po prostu podejdziemy. Tak wygląda ta ściana. A prochy są składowane tutaj, gdzie widać biały kamień.
To koniec odcinka 15. W opisie tego odcinka umieszczam linki do zdjęć, których nie chciałam umieszczać w wideo, aby nie narażać nikogo na zobaczenie czegoś, czego by nie chciał. Między innymi zdjęcia ręki z zegarkiem, którą dostrzegli pszczelarze, a także jedyne zdjęcie ciała, które leżało na wierzchu i zostało wykonane przed wyjęciem go z grobu. Jakiś czas po odkryciu tej strasznej zbrodni została wydana książka na ten temat. Znajdowały się w niej zdjęcia z sekcji zwłok, przez co została zaskarżona przez rodziny zamordowanych nastolatek. Książka została wycofana, jednak zdjęcia dalej można łatwo znaleźć w internecie. Ostrzegam więc przed szukaniem zdjęć z autopsji, chyba że ktoś jest gotowy oglądać tak drastyczne szczegóły. Linków do tych materiałów nie udostępnię w opisie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę do mnie napisać na Instagramie czy też Facebooku. Na koniec jeszcze raz chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się zostać moim patronem. To właśnie dzięki Wam mogę planować dalszy rozwój kanału Archiwum Kryminalne. Wszystkich dawnych i obecnych patronów zapraszam na mój profil na Patronite. Czeka tam na Was post z niespodzianką, o której wspomniałam na samym początku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.